Jak odbudować zaufanie do samego siebie? To tytuł dzisiejszego zwiastowania, ale to również, jak widzicie, jest pytanie. I to nie byle jakie pytanie. Jedno z trudniejszych, jakie przychodzi sobie człowiekowi zadać w jego życiu. Ale Bóg zadał nam, ludziom, różne prace. I my również musimy pracę nad sobą wykonać tutaj na ziemi. W dobrym działaniu ważne jest zaufanie. Kiedy traci się zaufanie, to jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ wiele spraw, które nas otaczają, nagle tracą sens. My tracimy zaufanie do kogoś i jesteśmy tym rozczarowani, jesteśmy tym niejednokrotnie zaskoczeni, ale kiedy sami do siebie tracimy zaufanie, to jest to jeden z trudniejszych momentów w naszym życiu. Na czym oprzeć naszą drogę? Na czym się oprzeć w życiu, jeśli nie mam zaufania do samego siebie? Jeśli nie jestem pewny siebie, swoich decyzji, swoich pragnień, jeśli straciłem zaufanie, nie wiem, co robić. To jest bardzo trudny czas. Wiecie, Bóg dał przykazanie, to najważniejsze przykazanie miłości. I ono dotyczy miłości do Boga, dotyczy miłości do bliźniego i wreszcie dotyczy miłości do siebie samego. A więc to musi być coś bardzo ważnego. Miłość do samego siebie. Ja dzisiaj nie chcę tutaj mówić o egocentryzmie, o megalomanii, ale chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy mieli zdrową podstawę do rozważań o zaufaniu do siebie samych. Jeśli masz mieć zaufanie do siebie samego, to musisz zacząć kochać siebie, lubić siebie. Czasami to jest wielki problem człowieku, kiedy straci miłość, traci zaufanie, traci grunt pod swoimi nogami w swojej duchowej drodze. Moi drodzy, jeśli chodzi o zaufanie, to już wspomniałem na początku, jest nam przykro, kiedy tracimy zaufanie do kogoś z otaczających nas ludzi. I zwykle w takiej sytuacji chcielibyśmy zmienić tą drugą osobę. Nie podoba nam się to, co ona robi, co myśli, jak się zachowuje i chcemy ją zmienić. Ale chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że wpierw my potrzebujemy zmienić siebie. To jest zdrowe podejście do tego zagadnienia. Najpierw zacznę od siebie. Ja wiem, że to nie wszystkim się może podobać, ale myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzebujemy wykonać dużo pracy, żeby tą kwestię załatwić, dobrze załatwić w swoim życiu. Dlatego chciałbym was dzisiaj zapytać, czy znajdziemy dość odwagi, determinacji, aby się zmienić. Potrzebujemy odwagi do tego. Może to już od dawna gdzieś tam krąży w naszej głowie, w naszych myślach. Trzeba by było jakąś zmianę dokonać, bo tak dalej chyba być nie może. Potrzebujemy determinacji, żeby tą czynność polegającą na zmianie wykonać. To nie jest łatwe. To czasami jest bolesne. To czasami wcale nie jest przyjemne. Kiedy czytam Biblię i czytam tą historię tego człowieka młodego, który pobłądził w swoim życiu, który zostawił swoich najbliższych, swojego tatę, swojego brata i poszedł gdzieś własnymi drogami, chcąc pokierować swoim życiem. I okazało się, że wkrótce znalazł się na samym dnie swojego życia. Musiał żyć w bardzo upokarzających warunkach. Cierpiał nawet głód, co mu się nigdy nie zdarzyło w domu swojego ojca. I któregoś dnia jest napisane w Biblii, że ten człowiek wglądnął w samego siebie. Trzeba mieć determinację. Trzeba mieć trochę odwagi, żeby wglądnąć w samego siebie. Najłatwiej jest pokazać kogoś innego i usprawiedliwić siebie, swoje postępowanie w ten sposób, a ten to jeszcze gorzej robi ode mnie. To jest droga donikąd. Bracie i siostro, jeśli z kimś masz się porównywać, to jedynie z Jezusem Chrystusem, który jest niedoścignionym wzorem dla nas. To jest właściwe spojrzenie. Moi drodzy, kiedy ten młody człowiek wglądnął w siebie, dokonał uczciwej oceny tego wszystkiego, co się wydarzyło w jego życiu, nagle przyszedł po rozum do głowy i mówi: po co ja tutaj w dalekim kraju się znalazłem? Przecież ja mogę w każdej chwili wrócić do mojego ojca i będąc u niego parobkiem, najemnikiem, sługą, będę miał znacznie lepiej niż tutaj dzisiaj. Więc postanowił i zawrócił. I zmienił swoje postępowanie. I wiecie, on nie przyszedł do domu swojego ojca z pretensjami albo z żalem takim, że to się wszystko wydarzyło w moim życiu, ojcze, przez ciebie, bo tego czy tamtego nie znalazłem w moim domu, dlatego postanowiłem go opuścić. Nie, on nie miał żadnych pretensji już. On przyszedł nie z pozycji syna, który wraca do domu, ale przyszedł tam z pozycji sługi i to uniżonego, proszącego o przebaczenie. I to ten jego żal został przyjęty. I wiecie, że w tym domu pojawiła się wielka radość. Radość w ojcu. Wiecie, rodzic bardzo się cieszy, kiedy dziecko wraca, zwłaszcza kiedy znalazło się na jakimś poważnym zakręcie w swoim życiu. To jest wielka radość, kiedy przychodzi i mówi: tato, mamo, nie miałem racji, pomyliłem się. Moi kochani, często te problemy, które mają się pojawić w naszym życiu, one najpierw pojawiają się gdzieś w naszej głowie. gdzieś niebezpiecznie zaczynają krążyć nasze myśli i dotykać różnych tematów, których nie powinniśmy dotykać, o których nie powinniśmy nawet myśleć. Ale wiecie, diabeł był chytry w ogrodzie Eden. I on to tak wprost nie powie człowiekowi, zrób to czy tamto. Ale on najpierw wzbudzi jakąś niepewność, jakieś niezdrowe zainteresowanie jakimś tematem w naszym życiu. I nagle gdzieś od jakiegoś czasu zaczynają podążać tam nasze myśli. I z czasem przestajemy to kontrolować. I to się staje bardzo niebezpieczne dla naszego życia. Bo jakby obok nas jest inna projekcja życia. Jakby inny film z naszego życia. Jakby inny scenariusz naszego życia. I nagle w którymś dniu coś się staje i my dochodzimy do wniosku, może jednak rzeczywiście, skoro tyle o tym myślę, to tak jest. Czym zajęte są twoje myśli? O czym myślisz? Często ludzie mają jakieś fantazje. Fantazjują w swoim życiu. Chcę wam powiedzieć, że te fantazje, jeśli one pojawiają się coraz częściej w naszych myślach, mogą stać się grzeszną myślą. Wiecie o tym, że myśli mogą być grzeszne? My tak uważamy, zresztą tak to z definicji teologicznej wynika, że jeśli przestąpimy przykazanie Boże, złamiemy coś, zrobimy coś źle, to jest grzech. Oczywiście, że tak. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy Jezus przyszedł na tą ziemię i zaczął nauczać, to ludzie oniemieli, kiedy zaczęli go słuchać, bo on w zupełnie inny sposób patrzył na to zagadnienie grzechu. I któregoś dnia powiada, a ja wam natomiast mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. To zaskoczyło ludzi, którzy go słuchali. Oni o cudzołóstwie myśleli w ten sposób, jak to jest opisane w 8 rozdziale Ewangelii Jana. Kiedy przyprowadzili tą kobietę, złapali ją in flagranti z mężczyzną. I przyprowadzili i powiedzieli, trzeba ukamienować, bo dopuściła się cudzołóstwa. Mamy na to dowód. Co ty powiesz? A ja wam natomiast mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Czyli Pan Jezus Chrystus zakłada, że w myślach można dopuścić się grzechu. Dlatego jest tak niebezpieczne błądzenie gdzieś w myślach, w takich tematach. A nie zrobię, ale pomyślę o tym. To jest początek drogi upadku. Możesz myśleć o różnych rzeczach. Ja dzisiaj tutaj czytam akurat, bo to jest takie spektakularne, o tym cudzołóstwie. Ale ludzie grzeszą, patrząc na wiele rzeczy, na przykład w sposób chciwy, z chciwością. W Biblii jest napisane, że chciwość jest takim samym grzechem jak bałwochwalstwo. I wystarczy, że zaczniesz w chciwy sposób, w pożądliwy sposób patrzeć na jakieś materialne dobra, pożądać ich i to wszystko zaprząta twój umysł. A czybym nie mógł tak żyć, jak tamten żyje? A czemu nie mogłoby być tak w moim życiu, jak to jest w tym serialu, który oglądam i który od pewnego czasu zaczyna kształtować moje myśli, moje życie? Czy ja jestem gorsza, czy ja jestem gorszy od tych ludzi, którzy tam występują? To są poważne sprawy. Dlatego pilnuj swych myśli. Jeśli ma być jakaś myśl w twoim umyśle, to myśl Chrystusowa, a nie myśl z tego świata, która idzie w kierunku tego, żebyś miał, żeby ci było lepiej, że ci się należy. To jest pożądliwość ciała. Bracia i siostry, Jezus uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg go wielce wywyższył. Dzisiaj siedzi na tronie po prawicy Ojca w niebie. Moi drodzy, jak my powinniśmy patrzeć na takie sprawy, o których mówiłem przed chwilą? Chciałbym przeczytać z listu do Filipian, 4:8. Ja te wszystkie teksty, które tutaj przytoczyłem, pochodzą z tego najnowszego tłumaczenia. Jest tu napisane tak. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Na tym się mają skupić nasze myśli. W końcu, bracia, i dodam, siostry, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Myślcie o takich rzeczach. Dzisiaj spróbuj się zastanowić, czy o tym myślisz, czy o czymś innym w swoim życiu. A potem nie dziw się, że jesteś z życia niezadowolony, niezadowolona, bo o to chodzi diabłu, żebyś miał stale pretensje do życia. Żebyś stale pretensje miał do swojego partnera, swojej partnerki, do swojego dziecka, do swojego pracodawcy. Diabłu na tym zależy, żebyś był niezadowolony z życia, bo wtedy jesteś łatwy do zaatakowania. Trafi w twój punkt, a ja ci coś tu zaaranżuję, coś ciekawego się wydarzy w twoim życiu. Ano pewnie. Coś się wydarzy. Tylko czy to będzie prowadziło do dobrego? Moi drodzy, grzech pojawia się w wyniku braku bojaźni Bożej. Jeśli ludzie przestają bać się Boga, zaczynają grzeszyć. Zaczynają żyć po swojemu. Zaczynają ustanawiać swoje prawa i zasady. Grzech pojawia się w wyniku braku bojaźni Bożej w naszym życiu. Pewnie pamiętacie tą historię, kiedy apostoł Paweł został przyprowadzony przed majestat urzędnika rzymskiego. On nazywał się Felix. Miał żonę Żydówkę, Druzyllę, która może nie była najlepszym świadectwem dla niego, ponieważ opuściła pod namową króla syryjskiego i związała się z Feliksem. I tak zaczęli żyć ze sobą i spotkali na
swojej drodze życia Bożego sługę, apostoła Pawła.
I Felix go spotkał w takiej sytuacji, że to Paweł był w jakimś sensie uzależniony od niego, bo on był władny wtrącić i wyciągnąć z więzienia Pawła. On znał te sprawy, które były opisane w księgach Pisma Świętego. To nie było mu obce. I kiedy spotkał się z Pawłem apostołem i Paweł apostoł zaczął zwiastować mu Ewangelię i między innymi zaczął mówić mu o sądzie, wtedy Felix mówi: dziękuję, dość, wystarczy. Czasami przychodzi Słowo Boże, czasami przychodzi słowo napomnienia, które Bóg kieruje do nas i kiedy nie ma w bojaźni w naszym sercu, mówimy: dość, nie teraz będę tego słuchał. Jestem czym innym zajęty w moim życiu. Mam ważne sprawy. I niewygodnie mi to dzisiaj słuchać, bo to czy tamto gdzieś mam niezałatwione w moim życiu. Jakoś to słowo sprawia, że się źle czuję, kiedy słyszę o takich rzeczach. Wystarczy. Nie mów już nic na ten temat ze mną, bo to jest dla mnie denerwujący temat. Moi drodzy, Bóg jest święty i Bóg zachęca nas do świętości. Kiedy Izaas zobaczył wizję nieba, to uzmysłowił sobie, że jest grzesznikiem i powiedział: biada mi, zginąłem. Jestem człowiekiem nieczystych warg. Przestraszył się, przeląkł się świętości, potęgi i chwały Boga, kiedy jej doświadczył w swoim życiu. Kiedy doświadczamy obecności Bożej, to zaczynamy się bać tym świętym lękiem. Nasza świętość do Boga wyraża się w zachowaniu przykazań, Jego nakazów, które nam zostawił. Kiedy chcemy zbliżyć się do Boga, to wiemy, że Bóg jest miłością i musimy Go zapewnić o swojej miłości. Kiedy jesteśmy Bożymi dziećmi, kiedy jesteśmy naprawdę Bożymi dziećmi, nie kiedy tylko udajemy Boże dzieci, ale kiedy jesteśmy naprawdę Bożymi dziećmi, to znajdzie się w naszym życiu owoc. Owoc Ducha Świętego. Moi drodzy, po nawróceniu udajemy się w naszym życiu w taką podróż, która prowadzi do celu, jakim jest zbawienie duszy. I my podróżujemy przez to nasze życie, przez te lata naszego życia. Podróżujemy do wieczności. Kiedyś spotkamy się z Panem Panów. Postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Tego, czego bał się Felix. Moi drodzy, czasami nieudane wspólne przedsięwzięcie może doprowadzić do pogorszenia się wzajemnych naszych relacji. To może dotyczyć rodziny, to może dotyczyć sytuacji w pracy, w ogóle w kontaktach z ludźmi. Wydaje się, że nie można więcej już spojrzeć sobie w oczy, bo tyle rzeczy się zdarzyło, tyle niepotrzebnych słów padło i może jesteś w takim punkcie swojego życia. Chcę ci powiedzieć, że w Bogu jest nadzieja na zmianę. I jest szansa na zmianę. W Bogu jest nadzieja na zmianę. W liście do Rzymian w 5 rozdziale, w 5 wierszu, też przeczytam z przekładu tym razem ekumenicznego, jest napisane: nadzieja natomiast nie sprawia zawodu, bo miłość Boża jest wylana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Nadzieja nie zawodzi. Nadzieja nie zawodzi. Dlaczego? Bo miłość Boża jest wylana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Dzisiaj tutaj taką piękną pieśń żeśmy śpiewali właśnie o Duchu Świętym, o Jego roli w naszym życiu. Bracia i siostry, w życiu pojawiają się momenty, kiedy nie jesteśmy zadowoleni z życia. Pojawia się wtedy rozczarowanie i pragnienie czegoś innego, czegoś dobrego. Gdzie szukać rozwiązania w takiej sytuacji? No dzisiaj popularne jest posłuchać wykładu mówcy motywującego. Dzisiaj wielu szuka pomocy w takiej sytuacji w motywującym wykładzie, w coachingu. Ale ja ci chcę powiedzieć, drogi bracie i siostro, jeśli jesteś w takim miejscu w swoim życiu, po prostu sięgnij po Słowo Boże. Pozwól Bogu przeanalizować swoje życie. Pozwól, żeby Słowo Boże dokonało oceny twojego życia. Bądź zdeterminowany. Miej odwagę, żeby to zrobić. To bardzo wiele, wiele może zmienić w twoim postępowaniu. Jeżeli mamy społeczność z Bogiem, będziemy zwyciężać. W liście Jakuba w 4 rozdziale, w 7 wierszu też z tego nowego tłumaczenia czytam, jest napisane: podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie. Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie, powiada Jakub. To jest bardzo ważne, żeby mieć odwagę, żeby mieć determinację w swoim życiu, aby poddać się Bogu. Jak daleko pozwolisz diabłu ingerować w swoje życie, tak daleko on może w tym życiu wygrać, może cię pokonać. Jak daleko pozwalasz diabłu ingerować w swoje życie? Czy potrafisz powiedzieć stop? Zatrzymać się? Ja pamiętam tą fantastyczną historię. Wiele razy ją wam tutaj opowiadałem. O patriarsze Józefie. On miał bardzo trudną sytuację w swoim życiu. Zawiódł się bardzo na swojej rodzinie. Wylądował w niewoli. Mógł powiedzieć po latach tej niewoli, jako niewolnik w Egipcie: Boże, zawiodłem się na Tobie. I mógł zmienić życie. I proponowała mu to żona Potyfara. Złożyła mu ofertę. Prześpij się ze mną. Zobaczysz, będzie inaczej. I pamiętacie, co zrobił Józef? On nie próbował jej tego tłumaczyć. On jej tam nie zrobił wykładu na temat moralności. Ale on po prostu, gdy to usłyszał, wziął nogi za pas i uciekł stamtąd, nawet zostawiając swoją szatę, która stała się dowodem w fałszywych oskarżeniach tej kobiety względem niego. I jego prawość zaprowadziła go do więzienia. Czy mógł złorzeczyć Bogu wtedy i powiedzieć: Boże, ja wiedziałem, że nie powinienem cudzołożyć, i byłem wierny temu przykazaniu i teraz jestem w więzieniu. Czy ty to widzisz? Czy ty widzisz, co się dzieje w moim życiu? Ale Bóg widział coś więcej. niż widział Józef. Bo Bóg widział tron Egiptu, widział stanowisko premiera Egiptu, widział ten wspaniałe wypełnienie się tego snu o 7 latach obfitości, 7 latach głodu w Egipcie. I widział jeszcze daleko dalej, bo widział rodzinę, która sprzedała go, Józefa za niewolnika, w dalekim kraju, która będzie cierpieć z powodu głodu i trzeba ich zabezpieczyć, a jedynie pożywienie będzie w Egipcie. Widzicie teraz ten plan Boży? Pomyślcie sobie, że w którymś momencie Józef powiedziałby nie, a ja skorzystam z okazji, a ja zrobię to czy tam. Ale Józef był wierny i Bóg go wielce wywyższył. Bracie i siostro, bądź wierny w swoim życiu, a Bóg wywyższy cię swojego czasu. Nie pozwól diabłu zniszczyć twojej rodziny, twojego życia. Bądź wierny Bogu, cokolwiek by się działo. Bracia i siostry, dzisiaj chcę was do tego zachęcić. I chcę was zostawić ze Słowem Bożym, które jest zapisane w drugim liście do Koryntian, 13 rozdział, 11 werset. Jest tam napisane tak. Zresztą, bracia, cieszcie się, dążcie do doskonałości i przyjmujcie moje napomnienia. Bądźcie jednej myśli, i żyjcie w pokoju, a Bóg, który obdarza miłością i pokojem, będzie z wami. Amen.